VPN. Dostęp musi być bezpieczny. 6 marca 2009, 14.14. Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów bez względu na lokalizację zawsze było nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza teraz, kiedy praca zdalna, zacieśnianie współpracy pomiędzy firmami czy segmentacja sieci intranet stają się standardem. Panaceum od wielu już lat jest stosowanie wielu technologii występujących pod wspólną nazwą VPN Virtual Private Networks, czyli wirtualnych sieci prywatnych. Cel każdej z nich jest taki sam, natomiast drogi do jego realizacji różne. Na przestrzeni ostatnich lat o prym walczyło kilka różnych technologii. Z punktu widzenia telepracy najistotniejsze są dwie technologie oparte na IPsec/IKE i SSL/TLS/S. 153450 IPsec najlepszy do site to site. IPsec jest jedną z najszerzej wykorzystywanych technologii i do budowy wirtualnych tuneli. W przeciwieństwie do rozwiązań SSL VPN znakomicie nadających się do realizacji połączeń w trybie client to site. Prym w połączeniach site to site wiodą właśnie rozwiązania spod znaku IPsec. Są trochę bardziej skomplikowane niż SSL VPN. Wymagają również wykorzystania kilku protokołów w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć. Cztery najważniejsze z nich to AHA Authentication Header, ESP Encapsulating Security Payload, IKE Internet Key Exchange oraz IPCOM Pipe Payload Compression. AHA zapewnia integralność nagłówka pakietu oraz zawartych w nim danych, jak również niesie informacje uwierzytelniające. Może pracować w dwóch trybach, tunelowania oraz transportowym. Pierwszy wykorzystywany jest najczęściej w połączeniach site to site, drugi w client to site. Niestety, AHA nie potrafi zaszyfrować samego pakietu, adresy IP źródła i celu nie są w żaden sposób ukryte, co powoduje, że AHA nie jest kompatybilny z NATM. W związku z tym stosowany jest coraz rzadziej, a niektóre rozwiązania w ogóle go nie obsługują. Protokół ESP w zależności od wersji jest w stanie zapewnić zarówno szyfrowanie, jak i kontrolę integralności. Obie te funkcje powinny być stosowane łącznie, a w skrajnych przypadkach osobno. Obecnie standardem jest wersja 2. Trwają jednak prace nad wersją 3. Podobnie jak AHA, takie ESP może pracować w trybie transportowym i tunelowania. Tylko ten drugi jest kompatybilny z NATM. Podczas nawiązywania połączenia przez protokół, jego poszczególne parametry muszą zostać bezpiecznie wynegocjowane. Do wypełnienia właśnie tego zadania stworzono protokół IKE, który tworzy tak zwany Związki Bezpieczeństwa Security Associations, będące rezultatem wynegocjowania wielu parametrów kanału, takich jak algorytmu szyfrowania np. AES czy 3DS, metody uwierzytelniania połączenia np. klucz współdzielony czy certyfikat, jednej z 10 grup algorytmu Diffie-Hellmana odpowiedzialnego za wygenerowanie klucza współdzielonego pomiędzy stronami połączenia. Aby spełnić swoją misję, IKE działa w dwóch fazach. W pierwszej tworzy najpierw kanał szyfrowany do wymiany wrażliwych danych. W zależności od konfiguracji IKE może skorzystać z jednego z dwóch trybów, main lub agresywne. Każdy z nich ma wady i zalety. Main mode jest bezpieczniejszy. Do ustanowienia związku bezpieczeństwa wykorzystuje się tutaj trzy pary wiadomości. Niestety, tryb ten nie zalicza się do szybkich podczas zestawiania połączenia. Dlatego też stworzono tryb agresywny, który zamiast trzech par używa jedynie trzech pojedynczych wiadomości. Jest przez to mniej bezpieczny, na przykład brak możliwości uzgadniania grupy DH i daje mniejsze możliwości, ale za to jest szybki. Po wykonaniu tej pracy może zostać nawiązana faza druga, która służy zestawieniu związków bezpieczeństwa właściwego połączenia IPsec. Tutaj na szczęście mamy tylko jeden tryb, Quick Mode, który podobnie jak agresywny mode, do wynegocjowania parametrów używa jedynie trzech wiadomości. Kanał ten szyfrowany jest za pomocą takich algorytmów, jakie zostały wynegocjowane w fazie pierwszej, w celu skompresowania ładunku, który niesiony jest w kanale IPsec. Wykorzystywany jest kolejny protokół, IPCOMP. Jest on na tyle sprytny, że nie próbuje upakowywać wszystkiego hurtem, a rozpoznaje te typy informacji, które faktycznie dają się ścisnąć. Jednym z większych problemów, jakie mogą napotykać rozwiązania IPsec, jest NAT. Wprowadzane są różnego rodzaju techniki pozwalające jednak na korzystanie z translacji adresów. Stosuje się enkapsulację pakietów ESP, W, UDP w przypadku ruchu takiego jak VIP czy FTP bramy aplikacyjne ALG, Application Layer Gateway czy też NAT. NAT Traversal, rozszerzenie do protokołu IKE. Do tego dochodzą dodatkowe elementy, takie jak współpraca z L2TP Layer 2 Tunneling Protocol lub PFS Perfect Forward SCC. Mimo tego skomplikowania IPsec jest wydajną i bezpieczną technologią, choć niestety nie pozbawioną wad. Jeżeli realizujemy połączenia client to site, musimy zainstalować i skonfigurować odpowiedniego agenta na stacji roboczej. Mimo że IPsec jest standardem, to każdy producent ma własnego agenta, który raczej nie będzie bezproblemowo działał z innymi rozwiązaniami. Pojawiają się więc firmy, które dostrzegły lukę i tworzą klientów uniwersalnych. Na przykład http://www.grenbow.fr. Oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem. W razie problemów i konieczności reinstalacji oprogramowania będziemy mieli kłopoty. W korporacjach rzadko który użytkownik ma uprawnienia administratora, które są wymagane do instalacji takiego agenta. S.153451SSL/TLSVPN nie tylko do clientosite. Technologia SSL/TLSVPN skutecznie toruje sobie drogę wszędzie tam, gdzie pojawiają się użytkownicy mobilni. Producenci najczęściej reklamują swoje rozwiązania tej klasy jako niewymagające instalacji klienta clientless VPN. Jest to jednak tylko część prawdy. Wszystko zależy od trybu, w którym ustanawiane jest połączenie. Klasyczny SSL VPN może być realizowany w zasadzie w trzech scenariuszach. W pierwszym użytkownik łączy się z określoną stroną webową wystawiającą portal dostępowy, uwierzytelnia się i na tej podstawie uzyskuje autoryzację do poszczególnych zasobów. Są więc one dostępne bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Najczęściej w ten sposób są udostępniane aplikacje webowe, np. CRM, poczta web mailowa czy baza dokumentów. Jest to najmniej wymagający scenariusz, choć dużo zależy od aplikacji. Użytkownik nie musi mieć na stacji żadnych rozszerzonych uprawnień. Jedyne, czego potrzebuje, to przeglądarka internetowa. Jednak nie wszystkie zasoby są dostępne za pomocą mechanizmów webowych, np. udziały sieciowe. W takim przypadku SSL VPN działa jako translator, tak zwany application translator, przekształcając natywny protokół aplikacji na taki, który może być przeczytany przez przeglądarkę. SSL VPN pracujący w tym trybie to możliwość zabezpieczenia ruchu HTTP przez dodanie ochrony w postaci protokołu SSL lub TLS w warstwie transportowej. To z kolei pozwala na zaszycie informacji, które spływają z warstw wyższych, także z warstwy 7. Problemów związanych z tym trybem jest kilka. Najpoważniejszym jest jednak fakt, że brama VPN musi przepisać aplikację, działa jak proxy pomiędzy nimi a klientem. To sprawia, że aplikacje webowe bardziej złożone, zawierające np. JavaScript, dodatkowe kontrolki czy inną zawartość aktywną, mogą nie dać się łatwo przepisać. Niektóre rozwiązania w ogóle sobie z nimi nie radzą. W drugim scenariuszu użytkownik łączy się ze stroną webową tak, jak w pierwszym przypadku, ale tylko po to, aby się uwierzytelnić. Następnie ze strony zostaje pobrany dodatek w zależności od możliwości przeglądarki albo applet Java, albo kontrolka ActiveFix. Dodatek ten umożliwia nawiązanie połączenia z koncentratorem VPN i uzyskanie łączności IP. Klient otrzymuje własny adres IP. Dzięki temu możliwe jest połączenie z aplikacjami czy zasobami, które nie mogą być udostępnione poprzez przeglądarkę. Ochrona jest realizowana w warstwie sieci. Ten tryb jest zatem bardzo zbliżony do tradycyjnych VPN-ów, opartych chociażby na spiec, wymagających po stronie klienta instalacji i odpowiedniego oprogramowania. Istnieją jednak pewne różnice. Po pierwsze, w przypadku SSL VPN instalacja jest prosta, a rozwiązanie z punktu widzenia użytkownika bezobsługowe. Po drugie, budowa tunelu jest jednak inna. Podobnie jak rozwiązania IPSEC, także te oparte na SSL-u potrafią rozpoznawać ruch i kierować ten, który odnosi się do zasobów korporacyjnych, przez tunel, a pozostały na przykład przeglądanie stron wypuszczać standardowym łączem, tak zwany split tunneling. Tryb ten stawia pewne wymogi wobec stacji roboczej, z której nawiązywane jest połączenie, na przykład przeglądarka musi zezwalać na uruchamianie appletów czy kontrolek. Po zakończeniu połączenia klient może zostać automatycznie zdeinstalowany. I wreszcie hybryda, będąca połączeniem scenariusza 1 i 2. W tym przypadku użytkownik znowu łączy się z portalem, który oferuje jednak nieco większe możliwości w stosunku do scenariusza NR1. W zależności od zasobów, z którymi chciałby się połączyć, dostaje się do nich albo bezpośrednio przez portal, albo instalowany jest dodatek realizujący łączność na poziomie sieci w przypadku aplikacji niewebowych, a nawet wystawiana sama aplikacja, którą użytkownik może sobie uruchomić prawie bezpośrednio z koncentratora. Wariacji na temat tych trzech scenariuszy jest jeszcze kilka, ale te wymienione są najpopularniejsze. Bez względu na tryb pracy, z wykorzystaniem SSL VPN wiążą się pewne dodatkowe wymagania. Musi one zapewniać mechanizmy bezpiecznego uwierzytelniania. Nie do zaakceptowania są rozwiązania pozbawione możliwości skorzystania z uwierzytelniania dwuelementowego, np. tokeny. Poza tym w dużych środowiskach konieczne są odpowiednia skalowalność oraz segmentacja, łącznie z separacją zadań administracyjnych. Jeżeli dostęp zdalny jest usługą krytyczną, to należy sprawdzić wsparcie dla wysokiej dostępności. SSL/TLS/VPN dają także masę dodatkowych wodotrysków, które czasami się przydają, na przykład możliwość zdalnej pomocy użytkownikowi przez nawiązanie sesji do jego stacji, coś w rodzaju popularnego WebExa. Są również udostępniane komunikatory webowe, współdzielenie aplikacji czy określonego obszaru, na przykład na pulpicie. Szukając rozwiązania SSL VPN, dobrze jest odwiedzić wspomnianą już stronę VPN Consortium i sprawdzić, jakie funkcje możemy brać pod uwagę. Warto też pamiętać, że dla niektórych zastosowań wcale nie będziemy potrzebowali sprzętu za setki tysięcy dolarów. Istnieją znakomite rozwiązania darmowe, m.in. SSL Explorer http://www.sslexplorer.org. Ale SSL VPN to nie tylko połączenia client to site. Przykłady rozwiązań typu open source, na przykład OpenVPN http://openvpn.net/, dowodzą, że technologia ta z powodzeniem może zostać wykorzystana również do budowania tuneli site to site. I to prawie zupełnie za darmo. Teoretycznie więc główną zaletą tuneli realizowanych za pośrednictwem SSL VPN jest ich przyjazność dla użytkownika końcowego. Ostatecznie nie musi on dysponować żadnym dodatkowym oprogramowaniem poza przeglądarką, za pomocą której następuje połączenie z urządzeniem terminującym ruch. S/153452 hard czy soft. Bez względu na technologię, producenci dostarczają swoje rozwiązania w dwojakiej formie, albo urządzeń Apple Access, albo samego oprogramowania. Te pierwsze to często zwykły serwer Dell, HP czy IBM z innym logo, na przykład Secure Computing. Czasami zdarza się, że dostawcy przygotowują własne rozwiązania sprzętowe, na przykład Sonicfal, Juniper, Nortel. Niektórzy dogadują się również z producentami specjalistycznych urządzeń, jednocześnie umożliwiając instalację oprogramowania na standardowych maszynach. Tak na przykład postępuje Checkpoint, zawierając porozumienie z CROSSPAM-em i Nokią. Wybór rozwiązania to wiele kryteriów, nie tylko tryb połączenia, ale także skala. Coraz rzadziej, szczególnie w średnich lub małych firmach, stosuje się dedykowane rozwiązania VPN. Tutaj królują wszelkiej maści UTM, Y, które w zależności od producenta umożliwiają zestawienie zarówno kanałów IPsec, jak i SSL/TLS. Nie mogą się one równać ani wydajnością, ani bogactwem funkcji z pełnokrwistymi bramami, ale pozwalają dosłownie w 5 minut zapewnić zdalny dostęp pracownikom, czy połączenie z partnerem handlowym. S/153453 czy zmienić IPsec na SSL? Jak zwykle odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Można śmiało powiedzieć, że IPsec zdecydowanie lepiej sprawdzi się w przypadku połączeń site to site. Przez lata ten zestaw protokołów wykorzystywany był również w połączeniach client to site. Zgodnie ze starą zasadą administratorów, jeżeli coś działa, to po co to zmieniać? Można w dalszym ciągu używać IPsec do tego typu łączności, ale raczej przy niewielkiej liczbie użytkowników. Jeśli jedynymi użytkownikami zdalnymi są osoby odpowiedzialne za utrzymanie dostępności usług, to IPsec sprawdzi się nieźle. Problemy pojawiają się, gdy o dostęp zaczynają dopominać się zwykli użytkownicy. Wówczas nakład administracyjny potrzebny po pierwsze na konfigurację, po drugie bieżące utrzymanie infrastruktury sprawia, że przejście na SSL zaczyna mieć sens. Na przykład handlowcy muszą czasami dostać się do zasobów korporacji, nie mając ze sobą komputera, a trudno sobie wyobrazić instalację agenta IPsec na komputerze w kawiarni internetowej. Z łączeniem się z rozmaitych lokalizacji i związane są jeszcze inne problemy, na przykład pokrywanie się adresacji, blokada portów niezbędnych do zestawienia tunelu, NAT.